1997 rok. Jeśli społeczność międzynarodowa ma odnieść sukces w rozwiązaniu kryzysu humanitarnego wywołanego minami przeciwpiechotnymi, musi to być traktat zakazujący bez wyjątków, luk i zastrzeżeń. Jody Williams, koordynatorka kampanii na rzecz walki z minami przeciwpiechotnymi. 28 lat później. Finlandia i Europa muszą ponownie ocenić wszystkie dostępne środki mające na celu wzmocnienie naszych zdolności odstraszania i obrony. Premier Finlandii Petteri Orpo o powrocie do używania min przeciwpiechotnych. A tak, w 1997 roku wydawało się, że era min przeciwpiechotnych definitywnie się skończyła. Mike Kroll w swojej książce z 2008 roku Landmines in War and Peace napisał w jednym z ostatnich akapitów: dobra wiadomość jest taka, że miny przechodzą do historii. Sam w końcu wiedział sporo o konsekwencjach użycia tej podstępnej, ukrytej broni. Przez 6 lat służył w jednostce brytyjskich saperów, ale od 2008 roku wiele się zmieniło. Dlaczego broń tak groźna, że zabija nawet długo po zakończeniu wojny, wraca właśnie na pole walki? Dlaczego nie udało się jej zakazać? Zacznijmy jak zawsze od samego początku, czyli od historii wprowadzenia min oraz historii oporu wobec ich użycia. Część pierwsza. Skąd wzięły się miny na polu walki? 29 marca 1862 roku gazeta Harper's Weekly grzmiała w temacie nowego typu broni używanego przez wojska Konfederacji. Torpedy w Columbus. Reporter opisywał ładunki wybuchowe poukrywane na opuszczonych pozycjach wojsk południa. Umieszczone były one w drewnianych pudełkach. Efekt można sobie wyobrazić. Całe pułki mogłyby zostać wysadzone w powietrze i wysłane na tamten świat bez szansy na ucieczkę. Na szczęście te diaboliczne plany zostały odkryte na czas. Jednocześnie torpedami nazwano ładunki wybuchowe rozstawione na rzece Mississippi, które miały eksplodować przy kontakcie ze statkami. Tak, dobrze zauważyliście, w czasie wojny secesyjnej torpedami nazwano wszystkie typy ładunków wybuchowych pułapek. I te pułapki od razu doczekały się potępienia po stronie Unii. Za ten typ broni odpowiadał właściwie tylko jeden człowiek, generał Gabriel G. Rains. Tłumaczył on później, że podstęp jest sztuką wojny i że efekt tych podziemnych pocisków, jak sam je nazywał, demoralizuje przeciwnika i spowalnia jego marsz, co bezpośrednio ratuje życie żołnierzy Konfederacji, w tym tych rannych i chorych, których należało ewakuować przed wpadnięciem w ręce wroga. Jeśli podstęp jest sztuką wojny, tak mina przeciwpiechotna jest wielką sztuką. Czy może być coś bardziej podstępnego niż ładunek, który wybucha w wyniku działania samej ofiary? Wybucha w wyniku nieuwagi. Te pierwsze miny przeciwpiechotne były w większości wypadków improwizowanymi bombami na bazie na przykład pocisków artyleryjskich. Ich prostota i zawodność utrudniały wprowadzenie jakiejś konkretnej doktryny. Szacuje się, że w tak długim konflikcie Konfederacja użyła około 2000 min różnego typu. Rains instynktownie czuł jednak, gdzie naprawdę kryje się skuteczność min. Nie nawet w walce stacjonarnej czy oblężniczej, ale właśnie jako forma utrudnienia ruchu. Stąd zalecał zaminowywanie dróg, po których mogłyby się poruszać mniejsze oddziały przeciwnika. Już wtedy pojawiły się jednak kontrowersje, czy taki ładunek nie jest niebezpieczny zarówno dla sojuszników, jak i cywilów. Z drugiej strony generał Sherman użycie tego podstępu nazwał po prostu morderstwem i bez oporów kierował jeńców do rozbrajania min, czy też raczej ich odpalenia. Na tym etapie odnotujmy, że już u zarania nowoczesnej wojny miny wzbudzały wątpliwości zarówno po stronie użytkownika, jak i odbiorcy. Do tego od czasu wojny krymskiej aż do lat 70. XIX wieku doszło do poważnej zmiany percepcji wojny. Po raz pierwszy skutki przełomów technologicznych mogły być tak pieczołowicie opisane przez reporterów i obserwatorów. Dzięki takim czasopismom jak Harper's Weekly właśnie, czytelnicy niemal dzień po dniu otrzymywali niezwykle szczegółowe opisy bitew, podjazdów i oblężeń. Wojna dosłownie trafiała do domów czytelników. Nic dziwnego, że zainteresowanie losami zaginionych żołnierzy, ale też tych rannych w wyniku działania nowych szybkostrzelnych karabinów i ładunków wybuchowych wszelkiej maści prowadziło do prób wytworzenia zasad prowadzenia wojny. W 1899 roku w Hadze dyplomaci omawiali potencjalne zagrożenia wynikające z użycia gazów duszących czy też tzw. amunicji dum-dum. ale temat podstępnych ładunków był wówczas nieobecny. Co musi nas dziwić, to fakt, że pierwsza wojna światowa nie była epoką masowo produkowanych min. Na to było jeszcze za wcześnie. W realiach wojny okopowej tego typu ziemia niczyja była też już wystarczająco niebezpieczna, by jeszcze naładować ją kolejnymi pułapkami. Wystarczyły karabiny maszynowe i wszechobecna artyleria. Obie strony zaś chciały zachować ewentualne pole manewru do kontrataków. Nie zapominajmy też, że eksplozje pocisków artyleryjskich doprowadziłyby też do wybuchu zakopanych min. Przy wojnie skrajnie stacjonarnej skuteczność takich pułapek musiała być więc niewielka. To w Afryce, na terenie dzisiejszych Tanzanii i Namibii, niemiecki dowódca Paul von Lettow-Vorbeck korzystał skutecznie z improwizowanych min do ograniczenia ruchu przeważających sił przeciwnika. To nie oblężenia i okopy stały się domeną min, a właśnie defensywa w realiach wojny mobilnej. Przecież już w czasie wojny secesyjnej zauważono, że miny kanalizowały ruch wroga, utrudniały mu postępy, a tym samym dawały obrońcy czas na reakcję. To Niemcy po I wojnie światowej mieli najbardziej przyłożyć się do właściwej doktryny masowego użycia min. Nic dziwnego, jako pierwsi poczuli na sobie presję nowej formy wojny, wojny pancernej. Improwizowane miny miały okazać się jednym z pierwszych narzędzi do zwalczania brytyjskich czołgów. Obecność min przeciwpancernych w dłuższej perspektywie oznaczała konieczność użycia też min przeciwpiechotnych. Dlaczego? Nie wybiegajmy jeszcze tak daleko. A no właśnie, ochrona wykorzystująca tylko jeden środek jest zawsze bardzo wrażliwa. Do skutecznej defensywy potrzebne są zazębiające się metody tworzące istne fortyfikacje. Dotyczy to także naszej codziennej działalności w internecie i całe szczęście partnerem tego odcinka jest Surfshark. A usługa Surfshark One jest najlepszym zestawem do stałej ochrony przed internetowymi zagrożeniami. Dlaczego najlepszym? Bo składa się z wielu linii tworzących obrony w głąb. Surfshark to przede wszystkim bezpieczna sieć VPN, która szyfruje Twoje działania w internecie i ma liczne praktyczne zastosowania, od obchodzenia restrykcji regionalnych po ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. Co kryje się pod spodem? Między innymi niezawodne szyfrowanie AES-256 GCM. AES to szyfr blokowy, co oznacza, że dzieli dane na mniejsze bloki i dla każdego używa innych kluczy kryptograficznych. Klucze mogą być różnej długości, 128, 192 lub właśnie 256 bitów. A im dłuższy klucz szyfrowania, tym trudniej go złamać. Gdyby nawet ktoś wpadł na pomysł, aby użyć najszybszych superkomputerów na świecie do złamania szyfru AES-256, wypróbowanie wszystkich możliwych kombinacji w ataku typu brute force zajęłoby wieki. Liczba tych kombinacji to 2 do potęgi 256. Niemożliwe do wyobrażenia. Ale to nie koniec fortyfikacji. W skład Surfshark One wchodzi chociażby Surfshark Antivirus, skuteczne narzędzie, które zabezpiecza wszystko od kamery po pliki. A wszystko to w bardzo atrakcyjnym i świetnie wycenionym pakiecie Surfshark One. Co więcej, na jednej subskrypcji Surfsharka zainstalujecie go na wszystkich potrzebnych urządzeniach oraz dostosujecie go w pełni do swoich potrzeb. Dzięki specjalnemu linkowi albo po prostu korzystając z kodu Grzegorz otrzymacie teraz 4 miesiące usługi Surfshark VPN gratis. Link, jak zawsze, znajdziecie w opisie filmu. Najlepiej sami przetestujcie, jak działają fortyfikacje Surfshark VPN, a my wracamy do tematu filmu. Rzecz jasna, brutalność I wojny światowej przekroczyła zaś właściwie wszystkie przyjęte skale, a każda ze stron konfliktu korzystała z wszelkich metod do zyskania przewagi nad wrogiem. Po 1918 roku głównym tematem międzynarodowych konferencji pozostawała kwestia gazów i substancji chemicznych. Pojawiła się jednak pewna sugestia nadchodzących problemów w powszechnym użyciu min. Otóż na terenie Francji i Belgii pewne regiony, przez które latami przechodziły w lewo i prawo setki tysięcy żołnierzy, zostały uznane za strefę nie nadającą się do życia. W dużej mierze problem ten wynikał z milionów wystrzelonych pocisków artyleryjskich, z których niewielki procent nigdy nie eksplodował. Wbijały się one nieraz głęboko w ziemię, uzbrojone i stanowiąc ryzyko dla przyszłych pokoleń. W Ypres w 2014 roku zginęło 2 budowlańców w wyniku eksplozji ładunku z I wojny światowej. Jeszcze w 2019 roku belgijscy saperzy raportowali rozbrojenie 200 ton niewybuchów, a rolnicy mówią o żelaznych zbiorach, czyli natrafianiu na pozostałości wojny przy pracy w polu. Ale wróćmy do lat 20., bo to wtedy Niemcy zaczęli opracowywać prawdziwe, nowoczesne doktryny wykorzystania min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Niemcy przymiarki do nowej technologii rozpoczęli od Tellermine 29, miny przeciwpancernej o charakterystycznym kształcie talerza. 6 lat później została usprawniona do modelu Tellermine 35. Jednocześnie pojawiła się potrzeba min przeciwpiechotnych, które miały uzupełniać miny przeciwpancerne. W końcu co za sens z pola minowego, jeśli w łatwy sposób piechota byłaby w stanie przeprowadzić pojazdy i wytyczyć w polu minowym odpowiednie ścieżki. I tak nieco naokoło, obok Tellermine 35, rozpoczęto produkcję miny przeciwpiechotnej S-Mine. To w trakcie nieszczęsnej ofensywy na Sarre z września 1939 roku francuscy żołnierze stali się pierwszymi ofiarami tego wynalazku. Skuteczne użycie min zostało także zauważone przez wszystkie strony konfliktu w trakcie wojny zimowej. Produkcja min i środków do ich wykrywania i zwalczania wchodziła od tej pory na nowy poziom. Także Niemcy mieli odczuć na własnej skórze efekt nowej broni. W końcu Rosjanie w czasie operacji Barbarossa użyli niezliczonych min zarówno do wsparcia pozycji obronnych, jak i do spowalniania postępów Wehrmachtu po zwycięskich bitwach. Generał Erhard Raus w raporcie powojennym zwracał uwagę. Rosjanie używali dużych ilości min. Z reguły układali ochronny pas min szerokości od 8 do 10 metrów przed większością przednich okopów. Mocno zaminowywali teren, który dla wroga był najlepszy do podchodzenia. W głębi punktu oporu rozkładali miny w najmniej spodziewanych miejscach. W sprzyjającym terenie licznie wykorzystywali miny przeciwczołgowe. Gdy Rosjanie zamierzali poddać obszar, którego do tej pory bronili, stosowali wiele sztuczek. Na przykład mocowali ładunki minerskie z zapalnikami naciskowymi do porzuconych kuchni polowych, broni, ciał poległych, nagrobków. Instalowali miny naciskowe pod schodami i podłogami oraz miny pułapki w porzuconych ciężarówkach i w innym sprzęcie. W sumie, nie licząc skali, były to metody bardzo podobne do tych, które widzieliśmy już w czasie wojny secesyjnej. Tylko w Niemczech w 1940 roku wyprodukowano 3 miliony min różnego rodzaju, ale nasycenie ziemi ładunkami miało tylko rosnąć wraz z przechodzeniem III Rzeszy do wojny defensywnej do poziomu 40 milionów sztuk w 1944 roku. Skuteczność i potrzeba minowania znowu najlepiej widoczna była w Afryce, gdzie ogromne przestrzenie kontrastowały ze względnie niewielkimi siłami armii. Mogłoby to pozwalać na szerokie manewry okrążające, stąd linie obronne ciągnące się w głąb Sahary obstawione były przez w miarę niewielkie siły otoczone przez liczne pola minowe, by opóźnić ofensywę wroga na tyle, by móc przeprowadzić koncentrację odwodów. Przykładowo w maju 1942 roku Brytyjczycy szacowali, że potrzebowaliby 2 godzin na zebranie rezerw pancernych w odpowiednim miejscu przy natarciu Rommla na linii Gazali. Z drugiej strony, w wyniku walk na ogromnych dystansach, pędzące przed siebie armie nie miały już też jak realnie rozminowywać pozostawionych daleko za sobą linii obronnych. Rommel w swoich dokumentach zostawił wzmiankę, że w trakcie przygotowania jednej linii obronnej przy mieście Buerat użyto 80 tysięcy min. Na drugim końcu tego kija znajdowała się kampania we Włoszech. W terenie poprzecinanym wzgórzami i górami, pełnym dolin i dramatycznych skarb, nieliczne podejścia mogły zostać łatwo zaminowane. Amerykanie w trakcie kampanii o Monte Cassino odpowiedzieli zwiększeniem przydziału wykrywaczy min. Każdy batalion miał dostać ich 72, a nie jak wcześniej 18. Oczywiście to Polacy przecierali szlak w temacie wykrywaczy min, ale pozwólcie, że ten temat patriotyczny zostawimy na kompletnie inny odcinek. Co dla nas ważne, co trzeci amerykański czołg na froncie włoskim poniósł uszkodzenia od min przeciwpancernych. Trudno szukać w czasie II wojny światowej obiektywnie najbardziej podłego sposobu na śmierć, ale dla wielu żołnierzy alianckich miny należały na pewno do czołówki znienawidzonych broni. Jeden z oficerów wspominał: pole minowe było rzeczą, której nienawidziłem najmocniej. To było to, co mocno napędzało ci stracha. To niesamowite uczucie, ponieważ jest to coś nie do zauważenia. Jest i nie ma. Rozumiesz? Statystyki amerykańskich strat w czasie II wojny światowej ujawniają pełną cenę tej podstępnej broni. Otóż miny odpowiadały za 2,3% wszystkich strat zabitych w akcji. Nie mało, ale na tle 32% od kul czy 50% od artylerii jednak nie powinno to robić większego wrażenia. A jednak musi rzucać się w oczy także udział w zgonach od ran 4,3%, a także udział w ranach niepozbawiających życia 3,4%. Co więcej, dalsza rywalizacja min i środków wykrywających prowadziła Niemców do stworzenia min nieskładających się z metalu, a tym samym trudnych do wykrycia, na przykład ze szkła. Do dzisiaj w Parku Narodowym Eiffel na granicy z Belgią znajdują się ogrodzone tereny mające być pełne szklanych min. Mimo to, w realiach szalenie brutalnej wojny, po doświadczeniach I wojny światowej z wojną chemiczną, po Hiroshimie i Nagasaki, przy bombardowaniach prowadzących do dziesiątek tysięcy ofiar jednego dnia, podstępność min nie trafiała na listę priorytetów do rozwiązania. Ale to miny pozostawały największym zagrożeniem życia po 1945 roku. Były jak ciągle narastające odsetki od działań wojennych. Część druga. Jak próbowano zakazać min? Rzecz jasna, zwycięzcy po wojnie przeprowadzili operacje mające na celu usuwanie min, głównie min niemieckich. Dla przykładu, amerykański 10. Batalion Saperów w ciągu 16-dniowej operacji usuwania min na północ od Neapolu zabezpieczył 20 tysięcy ładunków kosztem 15 zabitych i 42 rannych. Ale czy pamiętacie jeszcze podejście generała Shermana z czasu wojny secesyjnej? Tak też wielokrotnie wracał pomysł na to, że to Niemcy powinni rozbrajać własne ładunki, mimo że konwencja Haska z 1907 roku zaznaczała, że prace, do których można skierować jeńców wojennych, nie będą w żadnym związku z działaniami wojennymi, a konwencja genewska z 1929 roku precyzowała, że praca jeńców musi być bezpieczna. Ale to w Jałcie wielkie potęgi zdecydowały, że w obliczu licznych zbrodni III Rzeszy niemieccy jeńcy mogą zostać wykorzystani do odbudowy Europy. W tej odbudowie, w tym sprzątaniu, chodziło także o usuwanie min. Tylko we Francji między 1945 a 1948 rokiem pracowało 48 tysięcy jeńców, którzy w tym czasie rozbroili 13 milionów min. Spośród nich zginęło 1709 osób, a kolejne 3 tysiące zostało rannych. Temat zakazania samych min był jeszcze nieobecny. Jeśli coś budziło kontrowersje, to właśnie wykorzystywanie jeńców do rozbrajania ładunków. Kiedy wydawało się, że Europa jest z grubsza rozminowana, tak trzecia konwencja genewska z 1949 roku precyzowała zasady humanitarnego traktowania jeńców. W 52 artykule znajdziemy podkreślenie, że rozbrajanie ładunków jest traktowane jako praca niebezpieczna, choć pozostawiano przedziwną lukę, że jeniec może zgłosić się na ochotnika do takiej pracy. Zbiorcze dane z różnych krajów Europy wskazywały na to, że z grubsza na 2000 rozbrojonych min przypadał jeden ranny albo zabity. Do strat i kosztów wojny trzeba było doliczyć te wszystkie niepozorne kolejne rachunki. Proces rozminowywania trwał właściwie wszędzie. Na plażach Wielkiej Brytanii, w Polsce, we Francji, w Danii i tak dalej. Ale nawet na oczyszczonych terenach nadal zdarzały się wypadki. 13 maja 1955 roku 5 młodych angielskich chłopców zginęło w eksplozji miny w trakcie spaceru po plaży w miasteczku Słonecz, z czego po jednym kompletnie zaginął ślad. Uznano, że wybuch cisnął jego ciało do morza. Choć za ten wypadek odpowiadała prawdopodobnie mina morska, wyrzucona na brzeg przez przypływ, tak przypominała o tym, że wojenna pułapka może zabić nawet 10 lat po wojnie. Chłopców, którzy urodzili się też po wojnie. I pamiętajmy, że mówimy też o krajach, na których przeprowadzono liczne akcje saperskie, ale na dalekich, peryferyjnych frontach nigdy nie rozminowano większości ładunków. Co musiało się zmienić, by temat min trafił na celownik chociażby Czerwonego Krzyża? Otóż Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża dopiero w latach 50. zrobił pewne przymiarki do rozmów o ograniczeniu użycia min na polu walki. Sprawa ta została jednak zepchnięta na dalszy plan w wyniku wojen w Azji. Zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie używali przecież substancji chemicznych. Dopiero po 73 roku połączony temat Agent Orange i napalmu stał się pretekstem do prób porozmawiania o przyszłości nowoczesnej wojny. To właśnie wtedy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża powołał grupę ekspercką, która obradowała w temacie potencjalnego zakazu używania między innymi niewykrywalnych min. Stopniowo doprowadziło to do powstania umowy międzynarodowej nazwanej Konwencją o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki. W skrócie przyjęło się nazywać ją CCWC albo CWC, od Certain Conventional Weapons. Tekst jej został przygotowany 10 października 1980 roku i w drugim protokole umowy dodano precyzyjnie zasady korzystania z min i pułapek na wojnie. Co jest kluczowe, na razie ten typ broni nie miałby być zakazany, ale miał być używany tylko i wyłącznie przeciwko celom militarnym. Tylko jak planowano to wyegzekwować? Dalsze zapisy w temacie rozstawiania min pułapek precyzowały niezwykle szczegółowo, że ładunków nie można instalować na przykład przy zwłokach poległych, przy pożywieniu, przy zabytkach, przy przedmiotach związanych z kultem religijnym. Miny miały podlegać bardzo konkretnym zasadom używania, z czego równie wiele miejsca co zakazom poświęcono zasadom zapisywania rozmieszczenia min oraz obowiązkom strony używającej min do rozbrojenia użytych przez siebie ładunków. Wiele zapisów z 80 roku było siłą rzeczy niezwykle mglistych, bo na przykład zaznaczały, że należy podjąć wszelkie środki ostrożności, by miny nie zagroziły cywilom. Te porozumienia rozbrojeniowe mogą z perspektywy lat wydawać się nieco naiwne, ale wówczas były wyznacznikiem pewnego międzynarodowego konsensusu, w którym kierunku ma podążać świat. Dlatego też w sytuacjach teoretycznych wojskowi zgadzali się przeważnie, że ich celem nie jest atakowanie cywilów czy przypadkowe użycie jakiejś formy broni. Ale rzeczywistość zawsze weryfikowała takie sądy. Atmosfera końca zimnej wojny pozwalała na kolejne dokręcenie zasad używania min. Proces ten przyspieszył po wojnie w Bośni, na której wszystkie strony konfliktu używały modelu PROM-1, bardzo podobnego do niemieckiej S-Mine. Linie frontu przebiegały na Bałkanach tak nieregularnie, jak nieregularne były granice etnicznych wpływów bośniackich Serbów. W efekcie do 1995 roku miny utworzyły szaloną siatkę, po części tylko pokrywającą się dzisiaj z granicami Republiki Serbskiej i Federacji Bośni i Hercegowiny. Ale to po 1995 roku powtarzał się znany scenariusz. Miny przeciwpiechotne zbierały żniwo w postaci żyć saperów, jak i cywilów. Nic dziwnego, że to właśnie krwawa wojna na kontynencie europejskim przełożyła się na zaskakujący zwrot w próbach reglamentacji użycia min. Otóż wszystko zmierzało do całkowitego zakazu użycia, produkcji i składowania min przeciwpiechotnych jako tych najbardziej zagrażających cywilom po wojnie. Amerykańscy generałowie, rzecz jasna mający najwięcej wówczas do powiedzenia w kontekście uzbrojenia NATO, zaopiniowali, że w sumie czemu by nie? Miny można wyeliminować z arsenału. Generał Norman Schwarzkopf w liście do prezydenta Billa Clintona twierdził: biorąc pod uwagę szeroki zakres broni dostępnej obecnie siłom zbrojnym, miny przeciwpiechotne nie są niezbędne, zatem ich zakaz nie podważyłby skuteczności militarnej naszych sił, ani sił innych narodów. Diabeł, jak zawsze, tkwił w szczegółach. Z jednej strony pracowano nad nowymi przepisami CCW, podpisanymi w 1996 roku, aktualizacją o zapisy, że dozwolone jest użycie min, które ulegają po czasie samoneutralizacji. Ale nie dość tego. Kampania zmierzająca do całkowitego zbanowania min przeciwpiechotnych otrzymała kolosalne wsparcie z różnych stron. ONZ rozpoczęło wielką kampanię medialną, a księżna Diana poszła na spacer przez angolskie pole minowe. Nakreślano scenariusze na przyszłość. Jeśli rocznie usuwa się ledwie 80 tysięcy zakopanych ładunków, tak przy szacunkach, że w ziemi znajduje się ich nadal w danym momencie 80 milionów, to cały proces musiałby trwać 1000 lat. Takie obrazki działały na wyobraźnię, choć zapominano o statystyce, że tylko we Francji po II wojnie światowej usunięto 13 milionów ładunków. Wtedy proces byłby trochę szybszy. Temat min stał się nawet w Wielkiej Brytanii jednym z politycznych narzędzi walki między laburzystami a torysami w kontekście wyborów z maja 1997 roku. Laburzyści zarzucali przeciwnikom niechęć do wprowadzenia rozwiązań humanitarnych i ostatecznie wrócili do władzy po 18 latach przerwy, choć trudno powiedzieć, czy ostrożność partii konserwatywnej w temacie min przeciwpiechotnych miała tu jakiekolwiek znaczenie. Do mijanki w sondażach doszło znacznie wcześniej, ale wróćmy do tematu. Medialna fala w temacie świadomości o groźbie ze strony min to jedno, ale też technologia czyniła znaczne postępy. Wojskowi coraz mocniej wierzyli w sens bombardowań precyzyjnych, które tak mocno przyłożyły się do zwycięstwa sił koalicji antyirackiej w 1991 roku. Ostatecznie 3 grudnia 1997 roku w Ottawie przedstawiciele 40 krajów podpisali konwencję o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu. W preambule czytamy: Każde państwo strona zobowiązuje się zniszczyć lub zapewnić zniszczenie wszystkich min przeciwpiechotnych zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji. W przeciwieństwie do CCW był to jednoznaczny, bezkompromisowy dokument, ale czy był skuteczny? Otóż w perspektywie 10 lat raczej tak. Do 2008 roku konwencję podpisali politycy 155 państw. Dyplomaci uznali, że choć niemożliwe jest z pewnością wyeliminowanie wszystkich przypadków użycia min, tak doszło do wyraźnego zaznaczenia stanowiska, a tym samym potencjalnej stygmatyzacji sił, które wykorzystałyby zakazaną broń. Problem w tym, że tego dokumentu nie podpisało kilka krajów, takie jak Pakistan, Indie, Chiny, Rosja czy Stany Zjednoczone. A w 1997 roku tak wyglądał ranking państw wydających najwięcej na wojsko. Stany Zjednoczone tłumaczyły się chociażby koniecznością utrzymania pól minowych na granicy między Koreą Północną i Południową. Cały traktat ottawski miał w sobie tę najpoważniejszą słabość. Trzy kluczowe państwa, USA, Chiny i Rosja, mające też największy potencjał do prowadzenia wojen napastniczych, wolały oprzeć zasady swojego działania na mniej rygorystycznych przepisach z CCW. Co stałoby się, jeśli doszłoby do wojny pomiędzy państwem, które nie podpisało traktatu ottawskiego, z tym, które zgodziło się na zakazanie użycia min przeciwpiechotnych? Ten układ międzynarodowy był tak silny, jak silne były państwa, które zgodziły się go podpisać. Czyli był średnio silny. Oznaczało to jedno, traktat pozostawał świetną humanitarną koncepcją dyplomatów państw niezaangażowanych i niezagrożonych wojną. A przecież pod koniec 2024 roku Stany Zjednoczone zgodziły się dostarczyć Ukrainie miny przeciwpiechotne. Polska, Łotwa, Litwa, Estonia i Finlandia wiosną 2025 roku na bazie obserwacji sytuacji na froncie ogłosiły zamiar wycofania się z traktatu ottawskiego. Działająca w organizacji humanitarnej bośniaczka Alma Taslidjan w rozmowie z CNN wyraziła zgrozę, że traktat został podkopany. Jesteśmy zaskoczeni, że tak nowoczesne armie jak fińska, estońska, litewska, łotewska rozważają umieszczenie tej niezwykle bezmyślnej broni w swojej strategii militarnej, a co gorsza, umieszczenie jej we własnej ziemi.
Nie wspomniała o Polsce.
Ale też bardzo dziwnie wyraziła myśl, bo czy w takim razie zakopywanie min nie na swoim terytorium byłoby lepszym rozwiązaniem? A właśnie w tym rzecz. Dzisiaj ofensywa wspierana z pomocą środków broni precyzyjnej może być tak nagła, że do wyhamowania tej mobilności potrzebny jest każdy atut. Niewiele zmieniło się od czasu kampanii w północnej Afryce. Chodzi nieraz o zatrzymanie postępu wroga ledwie na kilka godzin, by zapewnić sobie czas na reakcję. A potencjalne zagrożenie dla cywilów i saperów w dalekiej przyszłości przegrywają z interesem tu i teraz, interesem obrony własnego kraju przed inwazją. Co więcej, wojna między Rosją i Ukrainą udowodniła, co naprawdę będzie działo się na polu walki, kiedy zmierzą się ze sobą równie nowoczesne siły, a nie siły niesymetryczne, jak wielka amerykańska armia walcząca z prymitywnym wojskiem irackim. Po raz kolejny sprawdzały się doświadczenia niemieckie, doświadczenia pionierów doktryn obronnych. Samo oparcie się na ładunkach przeciwpancernych oznaczało zawsze poważne ograniczenie defensywy, a wszelkie sygnały z nowoczesnego pola walki wskazują, że mimo potężnego rozwoju technologii, tak nadal od skuteczności piechoty w zajmowaniu i utrzymaniu terenu zależy właściwie przebieg wojny. Do tego piechota dzisiaj jest wyraźnie wzmocniona środkami przeciwpancernymi. W połączeniu zaś z użyciem dronów i innych środków precyzyjnych doszło do przymusowego rozproszenia formacji na większym obszarze i zamiany wojny w walki nieraz ledwie na poziomie plutonu. Miny za to mogą zastąpić ludzi, nie wzbudzają podejrzeń, pozostają też niewykrywalnym atutem, tak ważnym w epoce filmujących wszystko dronów i technologii satelitarnej. Świadomość po stronie napastnika co do nieobecności min przeciwpiechotnych ułatwiałaby działanie całej armii, mogącej elastycznie podchodzić do swoich celów. W ciągu ostatnich 100 lat przecież coraz mocniej dopieszczano doktrynę działań połączonych, synchronizacji piechoty, pojazdów, lotnictwa i artylerii. Nie może nas teraz dziwić, że Niemcy jednocześnie wypuścili kombo Tellermine 35 i S-Mine. One zawsze się muszą uzupełniać. Paradoksalnie, od tamtej pory na nowoczesnym polu walki nie zmieniło się tak dużo. Aby rozbić czy spowolnić postępy wroga, konieczne jest rozrywanie tych więzi działań połączonych, przede wszystkim między piechotą a pojazdami, poprzez właśnie przemieszanie środków przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. W trudnym terenie dla pojazdów miny przeciwpiechotne zaś utrudniają wrogiej piechocie infiltrację, tak groźną w realiach, gdy koncentracja jednostek w jednym punkcie staje się pod okiem satelit niezwykle trudna. W czasach, gdy przyszłość wydawała się należeć do czołgów i lotnictwa, miny przeciwpiechotne wydawały się zbędne. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że nowoczesna wojna będzie prowadzona przez niewielkie elitarne armie, ale okazuje się, że na dłuższą metę eskaluje to zawsze do wojny setek tysięcy żołnierzy, z których większość należy do piechoty. Współczesna wojna podobnie wyposażonych armii to zderzenie starego z nowym. Bardzo nowoczesna technologia naokoło prowadzi do powrotu starych, sprawdzonych pomysłów na utrzymanie terenu. W efekcie nie może dziwić, że litewskie Ministerstwo Obrony Narodowej dosłownie 8 maja, kilka dni przed nagraniem tego odcinka, zdecydowało ostatecznie, że wycofa się z traktatu ottawskiego. A więc traktat nie przeszedł swojego pierwszego trudnego europejskiego testu.